dyrektor zaproponował, żebyśmy wkroczyli z widowni. Ja mówię, dobrze panie dyrektorze, tylko czy ja tak rączo i sprawnie wbiegnę tutaj na tę scenę, bo 24 lata temu, kiedy zapowiadałem spektakl Wesela, to udało mi się bardzo zręcznie wkroczyć. Dzisiaj już, jak państwo zauważyli, musiałem być bardzo, bardzo uważny. Drodzy państwo, gdzie spojrzę, tam widzę mi znaną twarz. Serdecznie was witam, gorąco, po przyjacielsku. Ściskam każdemu dłoń i dziękuję za to zaproszenie. Krzysztof Babicki, bardzo byłem zadowolony, że zaprosił mnie do Dziadów. Grałem Gustawa, a można powiedzieć, że to dwie role Konrada. Potem na tej scenie 55 razy zagrałem Nowosilcowa, a 56 raz na scenie Teatru Słowackiego, kiedy teatr wyjeżdżał. Więc jest to jakieś takie zamknięcie, można powiedzieć. A do tego radio ostatnio dorzuciło mi księdza z czwartej części Dziadów. No i tak się zastanawiam, jaka to będzie następna rola w Dziadach. To jest książka dotycząca nie tylko mojej osoby. To jest książka dotycząca drugiej połowy XX wieku. I z takim małym otwarciem niewielkiego okienka, przez które można zajrzeć w wiek XXI. Może na początku ja nawiążę do słów dyrektora Torończyka, który wspominał, że tutaj zaczynaliśmy, kiedy dyrektor Torończyk pełnił funkcję dyrektora administracyjnego. Dzięki Gogolewskiemu zrozumiałem, że skuteczne zarządzanie to przede wszystkim umiejętność rozmawiania i współdziałania z ludźmi. Tego stylu, a co za tym idzie i skuteczności, uczyłem się właśnie od Inka. Potrafił przekonywać ludzi do swoich racji tak, by uważali, że są to ich racje. Potrafił słuchać i był niezwykłym dyplomatą. Wiele spraw, nawet najtrudniejszych, umiał ubrać w odpowiednie słowa. Choć czasami drażniło mnie to jego krążenie ogródkami, nienazywanie rzeczy po imieniu. Drażniło, ale było skuteczne. Z tym też wiązał się jego styl uwodzenia władzy, dzięki któremu umiał załatwić wiele spraw dla teatru. Właściwie nikt nie potrafił się oprzeć jego poetyckiej, kwiecistej mowie. Dziękuję, panie dyrektorze. Nie zapomnę, jak w przejmujący sposób zagrał podczas wizyty u wojewody dramat finansowy teatru. Oczywiście po to, żeby pozyskać więcej funduszy. Był tak przekonywujący, że sam uwierzyłem w tę zapaść finansową teatru. I proszę sobie wyobrazić, że tak dalece uwiodłem doktora ekonomii.
Panie Ignacy, zwierzył się pan na kartach tej książki, że wyznaje pan zasadę Oscara Wilda, że dzień bez kłamstwa jest dniem straconym. No w takim razie, jak się ma to do prawdy, prawd zawartych w tej książce?
Chwycił pan mnie za ten czub przewrotności, ale lubię tego rodzaju powiedzenia, takie jak na przykład wszyscy jesteśmy aktorami, z wyjątkiem paru dobrych komediantów. Albo w życiu to, co najlepsze, to zmiany. Czyż kobiety nie przyznają mi racji? No i tak dalej, i tak dalej. Dzień bez kłamstwa jest dniem straconym. Tu nie chodzi o jakieś wielkie kłamstwa, przekłamania, dalece idące nielojalności. To nie o to chodzi. Ten paradoks Wildowski jest tak lekki, jak jego jaskółki w jednej z nowel. To chodzi o to, że nie należy tak wypowiadać od razu wszystkiego, co się ma na języku. Jedziemy windą, zauważamy naprzeciw siebie troszkę zmęczoną i rozczochraną panią, która bawiła się do rana goszcząc. No i co? Powiem jej, proszę pani, do 6 nie mogłem spać, państwo się bawili, no dajcie mi troszeczkę odpocząć. Nie, przekazuję jej lekkie kłamstwo. Ach, jak świetnie pani wygląda, dzień dobry. Mam nadzieję, że dobrze się pani wczoraj bawiła. Ja wprawdzie troszkę nie mogłem zasnąć, ale jeszcze gdzieś tam nad ranem zdrzemnąłem się. Po południu się wyśpię. A może pan wpadnie ewentualnie na jakiegoś drinczka, bo będą poprawiny po południu. Bardzo chętnie, proszę państwa. I tak, proszę państwa, czy to jest kłamstwo? To jest kłamstewko. To jest po prostu to, co towarzyszy nam na co dzień w życiu. No, czasem spotykamy się z różnymi takimi niezręcznościami. To jest właściwie ratunek dla niezręczności. Ale z drugiej strony, no tak do końca ja nie mogłem być szczery w tej książce. Bardzo zderzaliśmy się, jeżeli chodzi o sprawy właśnie 4 sezonów w Lublinie. 80-84. Tam pani Jolanta atakowała mnie, atakowała może mnie i zespół. Dwaj panowie, a więc myślę tutaj o Romku Kruczkowskim i Włodzimierzu Wiśniowskim, wypowiadają się. I może od razu zacytuję, bo to jest jak gdyby uzupełnienie. Trochę sobie z Inka żartujemy. Nie czytam od początku, jak koledzy żartują, bo państwo wiedzą, jak koledzy żartują, mocno żartują. I jestem wdzięczny im za to. Ale wieloletnia przyjaźń chyba upoważnia nas do tego. Na pewno upoważnia Włodku i Romku. Na pewno. A poza tym on ma poczucie humoru. No, przecież nie będziemy wyliczać jego zasług we wspomnieniach. Najważniejsze, najciekawsze są przecież za kulisami teatru. Opowiedz, Włodku, mówi Roman Kruczkowski, jak Inek nieraz zagrywał się w życiu. O tak, potrafił robić to perfekcyjnie, prawda, Włodek odpowiada. Na zawołanie jest wściekły albo uradowany, a potem pyta, dobrze mi to poszło? I zawsze jest w tym prawdziwy, to cecha wielkiego aktora. Pamiętasz, Romek, jako dyrektor zawsze dbał o wszystkich pracowników? Bo tak było, to było naprawdę. W teatrze, jak to w teatrze, zawsze była bida z nędzą. A Inek umiał znaleźć sposób na podziękowania. Po premierze urządzał fetę, wręczał dyplomy paniom garderobianym, paniom fryzjerkom, suflerce. Niby bzdura, ale dla tych ludzi to było częstokroć ważniejsze od pieniędzy. O, dyrektor pamiętał, mówi ono w kulisach. Czas najwyższy, by znaleźć jakąś rysę na tym brylancie, mówi kolega Włodzimierz. Ano tak, tak, chimeryczny, egocentryczny, Roman Kruczkowski dorzuca, apodyktyczny, z jednoczesnym talentem wytwarzania jakiegoś klimatu wokół swojej osoby. Bywa złośliwy. O tak, bywa, tak, mówi Włodek. Do koleżanki lubiącej nadekspresję w grze potrafił powiedzieć: przerwijmy próbę, bo boję się otynki w teatrze. Potrafi też ostro wkurzyć się. Wtedy, a właściwie bez względu na humor, wypala setki papierosów, co jest niestety prawdą. Kopci jak 3 parowozy. Inek, zwraca się Włodek do mnie, ty rzuć to palenie. No nie wiem, ty rzuć to wreszcie to świństwo. Ale kiedy nie mogę? Dlatego, że kiedy rzucam to świństwo, to staje się tak nieznośny, że po prostu nie można ze mną wytrzymać. To jest jakaś taka słabość. Włodek dalej ciągle zwykł mawiać. Jestem aktorem odchodzącego teatru i to prawda. Jako aktor, jako dyrektor dorzuca Włodzimierz. Zawsze był wierny dobrym manierom, pełen szacunku wobec tradycji i zawsze wiedział, kiedy odejść z każdej funkcji. Czyli rozumiem, że rozgrzeszyliście mnie, że w 84 odeszłem, bo to był właściwy moment na moje odejście. Dziękuję wam bardzo za te życzliwe słowa.
Pan Ignacy pisze w pewnym miejscu, że rzemiosło jest dla mnie jedynie kolekcją narzędzi, niezbędnym jednak podporządkowanym wyższemu celowi. Natomiast pan Roman Kruczkowski i Włodzimierz Wiśniewski wspominają w tejże książce, że na próbach Fantazego, który to spektakl reżyserował pan Ignacy zagrał przed aktorami, no nie wiem, czy z powodu tego, że tak wolno szła ta praca, że tak fatalnie próbowali, zagrał wszystkie role, pokazując im, jak mają grać. Wszystkie role, łącznie z żeńskimi. I tu pytanie, gdzie w takim razie w teatrze, w pana rozumieniu, kończą się narzędzia teatralne, a zaczyna magia? Magia No bo zagranie wszystkich ról fantazym i...
No nie. To nie było zagranie wszystkich ról, to były tylko sygnały, w którym kierunku poszczególni koledzy powinni pójść. Jeden z najznakomitszych twórców teatru, Jerzy Krasowski, kiedy reżyserował Braci Karamazow, sam ukończył wydział aktorski, ale nie uprawiał zawodu aktora. On mi rozwiązał parę scen z tej diabelnie trudnej roli. Dymit to jest jedna z najtrudniejszych ról. Ostatnio Krystyna Janda zwierzyła mi się, że kiedy ją tam egzaminowano w telewizji i zapytano, co chciałaby obejrzeć z teatru, który upadał, to ona powiedziała: Braci Karamazow z Ignacym Gogoleskim jako Dymitrem. Po czym po paru tygodniach zadzwoniła do mnie i obsadziła mnie w Onufrym Ciaputkiewiczu. On sygnalizował, dam taki przykład, ponieważ jesteśmy w gronie, które doskonale rozumie niuanse zawodowe. W momencie, kiedy Dymitr jest przesłuchiwany i ja chciałem, że tak powiem, pójść jak nasza koleżanka tu w Lublinie, żeby nie przesadzała, botynki odpadają, to chciałem to zagrać do kamery, prawda? Oni tam stoją, przesłuchują mnie i Dymitr, posądzony o morderstwo ojca, a ojcem był Władysław Hańcza, stary Karamazow, już się szykowałem do jakiejś szalonej ekspresji. A Jerzy mówi: nie, Inek, ty się odwróć, tak patrząc na nich z ukosa, stań do nich zupełnie tyłem i zacznij się śmiać. I muszę Państwu powiedzieć, że to, co zarejestrowała kamera, jest daleko bardziej wstrząsające, zaskakujące widza. To była funkcja reżysera. Gdyby Pan, Panie Dyrektorze, reżyserując następną sztukę, chciał wyciągnąć z tego jakiś wniosek, uprzejmie proszę. Przygotowując tego łobuza, Łajdaka, który tak nas tyranizował, mieliśmy wiele spraw i bardzo długo zastanawialiśmy się, jak tego człowieka obronić. Mówię o Nowosilcowie. Pawłowski z Gazety Wyborczej dał nam obu jedną z najciekawszych recenzji zaskakujących, bo, cytuję to z pamięci, wszedł normalnie, jak to bywało, Gogoleski w salonie kroczył, dumnie postępował, wypowiadał kwestie, wszystko było w porządku. Z tym, że powoli, powoli w czasie akcji gasł. Dopijając od czasu do czasu z karaweczki, którą mu tam usłużnie podsuwano. A potem na zakończenie zrobił woltę. I to było za Pana przyzwoleniem, Panie reżyserze, o 180 stopni, bo wyszedł ze sceny jako złamany, biedny, utrudzony administrator carski. Przypominam sobie tę scenę i bardzo jestem wdzięczny za tę scenę, że wspólnie żeśmy doszli do tego, że tak ten Nowosilcow został w Pana inscenizacji Dziadów przedstawiony. Czy ja go obroniłem? Nie można obronić Nowosilcowa, ale pokazałem człowieka. Człowieka, który musiał wykonywać pewnego rodzaju okrutne dyspozycje, ale w środku był człowiekiem.
Tak rozumiem magię teatru, bo myślę, że w teatrze bardzo często nie liczy się sam rezultat, ale sposób dochodzenia do rezultatu. I tak jak pan próbował dojść, panie Ignacy, do tego człowieczeństwa Nowosilcowa, to myślę, że to było magiczne. Ja inny fragment z zakończenia Dziadów wspominam i to był... Pana, to była jakaś iluminacja w pewnym momencie, na którejś z ostatnich prób, już mocno zmęczony tym sekowaniem patriotów polskich Nowosilcow i już mocno pod wpływem alkoholu, w pewnym momencie spotyka księdza Piotra i ten moment taki, kiedy nagle, czy to się zatoczył, czy było to zamierzone, nagle oparł się, czy to był pocałunek w czoło, czy to było objęcie księdza Piotra i poszedł w swoją ciemność, senatora Nowosilcowa. Ja to wspominam i to było magiczne, także za to też dziękuję bardzo. A teraz na chwilę bym chciał z salonu wyjść i proszę Państwa, w tej książce, którą mam nadzieję będziecie wszyscy Państwo czytać, no, bo to jest pasjonująca, to jest nie tylko historia pana Ignacego Gogoleskiego, bo w końcu wiadomo, że zaczęliśmy od szczerości, od stopnia prawdy, od decyzji o mówieniu prawdy, ale każda autobiografia w jakimś stopniu wskazuje miejsca radosne naszego życia, a i miejsca bolesne. W przypadku tej książki jest coś takiego, co ja tu jestem pełen uznania, bo myślę, że niewielu piszących i mówiących na to by się zdobyło, na co zdobył się pan Ignacy. Otóż teraz też zacytuję, bo chciałbym to bardzo precyzyjnie powiedzieć, kiedy pan Ignacy mówi o sobie jako o biednym prowincjuszu, Ignacym Zawadzie, który nie miał butów, pełnych butów na pierwszą zabawę. I pisze tak: jestem cały złożony z kompleksów, których geneza tkwi w moim dzieciństwie. W dzieciństwie urodził się w miejscowości Gogole Wielkie. Ja muszę powiedzieć, że też ten fragment książki, to odejście od teatru, odejście od salonów wzbudziło mój największy szacunek, ale też sprawiało, że czytanie było dosyć bolesne.
Ludzkie losy, nie przykrywam tego, nie okrywam. Po prostu tak się w życiu to wszystko ułożyło. I rzeczywiście szedłem z bardzo daleka. Z bardzo. Czasami aż nie mogę w to uwierzyć, że to było tak daleko i że to gdzieś jednak zatrzymało się nawet, można byłoby powiedzieć, troszkę powyżej parteru. Bo moja współpraca w Katowicach w bardzo ciężkim okresie, w ciężkich czasach, moja współpraca tutaj w Lublinie, moja współpraca w Teatrze Rozmaitości, potem perypetie w Teatrze Polskim i wreszcie jakiś renesans w Teatrze Narodowym, o którym bardzo zabawnie wspomina dyrektor teatru. Opowiadał, jak przychodził do niego Grzegorz Rzeski i mówił: nie, to jakiś Pałucki, leci Pałucki, ja nie mogę zrobić. Ja nie mogę. Co ja zrobiłem? Zaprosiłem Gogoleskiego do roli Szarma. Może jeszcze tylko słówko, jak Grzegorz Rzeski mnie zaprosił. Zaprosił mnie raz do Samuela Zborowskiego, no niestety reżyserował to Wiśniewski, ten z Poznania, obecny dyrektor. Rozstaliśmy się, powiedziałem: panie Jerzy, przepraszam, ja nie rozumiem. Teraz lewa noga, teraz prawa noga, teraz ręka i tak dalej. Taki jest styl czasami niektórych reżyserów. I zaprosił mnie drugi raz: panieńku, może by pan jednak przyszedł do nas i tego Szarma zagrał. Mówię: proszę pana, no, o ile sobie przypominam, ten Szarm nie może mieć więcej jak 40 lat. To musi być mężczyzna w sile wieku, który owszem zaleca się do młodzieży, tej młódki tam z tego Gombrowicza, ale to niestety nie to jest niemożliwe, panie Jerzy, żebym ja się odważył zagrać tę rolę. Grzegorzewski pomyślał, poprawił okularki i powiedział: kiedy widzi pan, panie Inku, mnie chodzi o takiego starego, wyleniałego lisa. I to mnie tak dalece rozbroiło, że powiedziałem: dobrze, to znaczy, że pan przyjmuje pełną odpowiedzialność za to, co ja tam będę wyprawiał.
Że wiadomo, że jest pan mistrzem realizmu romantycznego, jak to zostało nazwane. Wiadomo, że pan zagrał bardzo wiele ról, w których grał pan postaci z bardzo wysokich sfer. I mnie, ja do tego jeszcze wrócę, mnie potwornie zaskoczyła szczerość. Ja jeszcze powtórzę, byłem pełen podziwu do tego zdania: jestem cały złożony z kompleksów, których geneza tkwi w moim dzieciństwie. Ja tych kompleksów w pracy z panem nigdy nie widziałem. Czyli czy jest to bardzo wyraźne oddzielenie w pracy, czy jest tego, co jest jakąś przeszłością, prywatnością od materiału, nad którym pan pracuje, czy jest to po prostu już tak odległe, że tylko jest to wspomnienie?
To bardzo niebezpieczna namowa. Namawia pan mnie, panie dyrektorze, na pewnego rodzaju psychoanalizę, której tutaj nie mogę uprawiać, ponieważ widzę wiele doświadczonych osób w tym względzie. Chętnie bym zwierzył się panu Leszkowi Gzeli, którego widzę i bardzo się cieszę, że mogliśmy razem wydać taką piękną książkę, jaką ona stanowi znakomity dokument o tym teatrze. Czasem sięgam po nią. Powiem tylko jedno, że chyba ten zawód u źródła ma pewnego rodzaju jakieś rozkojarzenia tożsamości. Osoby mające start taki piękny jak na lodowisku, taką kładkę niezależnie od wysokości nad basenem, one wykonują to w sposób bezbłędny, pewny, bez wahania. Chyba, że jest się wybitnym sportowcem, bo oni mają wahania. I to chyba dotyczy tego aktora, który zawód niestety nie jest zgłębiony, bo proszę Państwa, czy mamy nazwania, określenia komediant, kabotyn, błazen, aktor, a nigdy się nie mówi panie aktorze, pani aktorko, tylko mówi proszę pani, czasem niektórzy mówią mistrzu. Spotykałem to, ale oczywiście bardzo dużo ludzi to tak lekko przekręca i mówi mistrzu, mistrzu, czy mistrz mógłby nam i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, ten brak tożsamości i poszukiwanie w życiu tożsamości jest chyba najistotniejsze, jeżeli chodzi o poszukiwanie różnego rodzaju charakterów, bo przecież my się ciągle zmieniamy. Nasz instrument jest taki sam. On się starzeje, ale pod względem psychicznym my sięgamy do podkładów najgłębszych. Czy w momencie, kiedy chłopak stojący pod ścianą w szkole średniej, który chce zakryć, stojąc tyłem przy ścianie, buty, które dostał z Unry i wstydzi się przed koleżankami, kolegami, nie odzyskuje ogromnego wigoru, kiedy zakłada płaszcz królewski i koronę? Przecież jestem wtedy panem sytuacji, prosząc oczywiście reżysera, aby jak najbardziej zwracał uwagę na otoczenie, bo to ono tworzy króla, a nie sam król. Zrozumiał to doskonale Wojtyszko, kiedy grałem Ludwika XIV. Wymagał ode mnie na każdej próbie telewizyjnej tyle, żebym ja zagrał to w dwurzędowej marynarce. Ale kiedy założyłem perukę, kiedy założyłem pióropusz, kiedy leżało tutaj obok mnie stado, ta czereda psów i rzucałem im jakieś tam kurczęcia, bo na indyka nas nie było stać jeszcze wtedy w tej telewizji, to poczułem się Ludwikiem XIV. I to z tymi wszystkimi innymi rolami. Proszę Państwa, książkę zaczynam od takiego stwierdzenia, że czy jestem spolegliwy, czy niepokorny, to niech ocenią czytelnicy moi, moi widzowie. I tu wymieniam Gustaw Konrad, Kordian, Cyt, Mazepa, Bolesław Śmiały, Zygmunt August, Ludwik XIV, Stanisław August i Antek Buryna. To nie jest kwestia, że to moja ostatnia rola. Moją ostatnią rolą jest Ciaputkiewicz w Grubych Rybach. Ale to jest mój zakres zainteresowań i możliwości od Kordiana, od Bolesława Śmiałego, od Zygmunta Augusta do polskiego chłopa, polskiego takiego dumnego, zadziornego. Pięknie to kiedyś określała pani Barbara Skarga. No nie przesadzajmy, proszę Państwa, to my wszyscy z chłopów, a przedtem jeszcze powiedział i pan z chłopa, i ja z chłopa. Wyspiański o tym mówił. My stamtąd, my z gleby wychodzimy. A jak to się wszystko pomieszało, jak to się wszystko pokomplikowało, jak ja próbuję te kompleksy ukryć albo je wydobyć, to nie wiem, to jest kwestia pewnie jakichś predyspozycji, które zostały odkryte w szkole średniej i na moich wielkich uniwersytetach w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i bardzo tak przylgnąłem do tej sceny, bo kiedy czytam afisz, pierwszy afisz z 1944 roku i widzę Władysław Krasnowiecki, Jan Kreczmar, Jan Świderski, Ryszarda Hanin, Czesław Wołejko. To byli ludzie, którzy mnie przyjęli do teatru i mówili, no właśnie, mówili, nie machaj rękoma, prawda? I tak dalej, i tatej. Potem pokazali, że jest taka scena w Hamlecie. No tam wszystkiego się nauczyłem. A jak to się wszystko jeszcze pomieszało z pewną moją bardzo charakterystyczną predyspozycją pod tytułem tembr głosu, który jest bardzo charakterystyczny, który prawie się nie zmienia. No czasem, kiedy trochę przesadzę, to mam lekką chrypkę, ale na ogół trzymam się pod tym względem kondycyjnie dobrze. Przyjemnie mi jest, kiedy idę, kupuję na przykład prasę poranną, czy ewentualnie proszę o coś w sklepie. To mówię, o, to pan Gogolewski. Jak się cieszymy. No troszkę pan jak to się mówi, tak, metryka idzie, tak, tak, rozszerza się, ale głos nie zmienił się. Ta charakterystyczność jest źródłem jakiejś biologii, czymś nieokreślonym. To jest pewnego rodzaju takie dotknięcie. Tam ta opatrzność, o której piszę w zakończeniu, to jest właśnie tym dotknięciem. Proszę mi powiedzieć, w momencie, kiedy idę do domu, gdzie przebywają starsze osoby, cierpiące, niedowidzące, albo zupełnie pozbawione wzroku i słyszę, o, pan Ignacy, czy mógłby pan podejść tutaj na chwileczkę do mnie? Ja tylko poznałam pana po głosie i chciałabym dotknąć pana ręki. Proszę państwa, to jest najpiękniejsze honorarium, jakie może otrzymać aktor.
Myślę, że niepełne byłoby to spotkanie, gdybym nie zapytał jeszcze o coś, o czym każdy czytający autobiografię zawsze myśli. Się nie czarujmy, że jest inaczej. A tym bardziej w przypadku autobiografii aktora, który przez kilka pokoleń wywołał dreszcze u pań, które oglądały spektakle, filmy z jego udziałem. Moja mama, jak dowiedziała się, że będzie grał pan Ignacy Gogolewski Nowosilcowa, mówi, Boże, to jest tak przystojny aktor w ogóle. I w związku z tym moje pytanie, muszę to zapytać. Książka oczywiście opowiada o legendzie wielkiego aktora Ignacego Gogolewskiego. Wspaniale. Ale przecież wszyscy wiemy, i to jest tajemnica Poliszynela, że istnieje coś takiego jak legenda historii miłosnych związanych z Ignacym Gogolewskim. Pani Ciosek dosyć brutalnie próbuje coś z pana wyciągnąć. W pewnym momencie pan Jan Englert mówi, a te jego kobiety, i jest kropka. I co?
No, dyrektor Englert wyraźnie sugeruje, że tę książkę oczywiście dopisuje taki aneks do niej i ona jest pożyteczną, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, ale dopiero by była książka, gdyby się pisało o kobietach pana Igie. No, jest to pewnego rodzaju taka, powiedziałbym, sugestia, która odciąga od spraw artystycznych. Przyznam się, że mam pewnego rodzaju mały tylko, nie będę tego wyolbrzymiał, niedosyt, jeżeli chodzi o ostatni sezon. Miałem bardzo udaną rolę Szandora Marai, taki żar, adaptacja jest trzyosobowa, gdzie gra pani Szaflarska pan Zapasiewicz i ja. Ma to ogromne powodzenie, ale ze względu na to, że pani Szaflarska gra w co najmniej w 4 teatrach w Warszawie, nie możemy grać tego w Narodowym. Po prostu nie można tam gdzieś, zagramy 3 razy. A widownia jest nie większa jak 45-50 osób. Więc to jest bardzo zamknięty spektakl, poszukiwany. Bo ja nie mam pretensji do grania wielkich ról. Nawet z tego Konrada, nomen omen, Konrada w tym żarze Szandora Marei jestem bardzo zadowolony, dlatego że w pierwszej części tylko dialoguję z Zapasiewiczem. I ten dialog jest równorzędny. W drugiej z trudem wydobyłem co najmniej 12 kwestii, ale to wyszarpałem, dopisałem je sobie. A poza tym to Zapasiewicz ma 40 minut gadania. Mówi, a ja słucham. A obecni koledzy, a wszyscy prawie wiedzą, że trudniej jest słuchać na scenie niż mówić. Bo jak się mówi, to ma się pewnego rodzaju jakiś taki moment, można się uchwycić słowa, słowo powtórzyć, słowem, jak to się mówi, zahaftować. Milczeniem nie. Spotkała mnie ogromna przyjemność, ponieważ jedna z pań nie wiedziała, jak skomentować te moje milczenie. Bo na ogół to mówią, no tak, a dziadek nic nie mówił. Tam na przykład wnuczek wyszedł, mówi, mało mówi dziadek, mało mówi. Ta pani wyszła, składała ogromne gratulacje Zapasiewiczowi. A do mnie zwróciła się i powiedziała, panie Ignacy, cóż to była za symfonia milczenia. Dobre i to.
Pan Ignacy wspomniał o tym okresie lubelskim na początku naszej rozmowy. Ja też nie mogę zapytać o coś, co przecież wszyscy mówią o polityce. Są znakomite dwa zdania, które sobie wypisałem z książki pana Ignacego. Wóz z napisem PRL miał różne koła. Niektóre okrągłe, niektóre kwadratowe. Kropka. I W innym miejscu pan mówi tak. Całe swoje życie popełniałem błędy ideologiczne. Bardzo, bardzo gratuluję odwagi i precyzji tego określenia. Natomiast no, muszę zapytać, czy dla pana ten wątek rozmowy, przecież on jest obecny w książce, był dla pana tak bardzo trudny, bo mi się wydaje, że to nie było łatwe.
Panie dyrektorze, teatr nie jest łatwy. Pod każdym względem. Od teatru wymaga się z jednej strony sztuki, tej przez wielkie S, tej wysokiej sztuki, rozrywki, tej najszlachetniejszej rozrywki, uważam, taką między innymi Grube ryby, które cieszą się ogromnym powodzeniem i publiczność wychodząc komentuje to tak. Patrz, mówi, nikt nie przeklinał, nikt się nie rozebrał do naga, a ubawiliśmy się, no jak to się mówi, po pachy. I w ten sposób wychodzi, i to nie tylko starsza, dojrzała publiczność teatralna, ale wychodzi również i młodzież, szczególnie ta nazywana poduszkowcami, bo ona siedzi między rzędami, wykupuje po 20 złotych te wejściówki i najgoręcej przyjmuje i entuzjazmuje się. No, czy to było łatwe i czy to jest łatwe i czy to dzisiaj jest łatwe? Nie. Łatwe jest chyba to, że tak jak 50 lat temu, stojąc przed publicznością ongiś, prawda, akceptowaną, hołubioną, oklaskiwaną, a po 50 latach niecałych, stojąc tutaj, kiedy grając tego Nowosilcowa o młodzież, nawet zachęcałem ją. Nie szkodzi, mówię, nie szkodzi. Pomilczcie sobie trochę, bo oni przyjmują charakter bezpośredni. Czy teraz wadząc się z Gustawem jako ksiądz, to są wszystko pewne momenty, pewne uderzenia, które zostają przyjęte przez społeczność i które tej społeczności towarzyszą. A to, że od czasu do czasu ktoś będzie próbował dorobić ideologię, to już jest inny zawód. To jest już inna płaszczyzna. Natomiast w momencie, kiedy ja staję przed publicznością i tak jak wtedy myślę i czuję i wypowiadam słowa, ja kocham cały naród, objąłem w ramiona wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia, przycisnąłem tu do łona jak przyjaciel, kochanek, małżonek, jak ojciec. Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić, chcę nim cały świat zadziwić. Nie mam sposobu i tu przyszedłem go dociec. Przyszedłem zbrojny całą myśli władzą, tej myśli, co niebiosom twe gromy wydarła, śledziła chód twych planet, głąb morza rozwarła. Mam więcej tę moc, której ludzie nie nadadzą. Mam to uczucie, co się samo w sobie chowa, jak wulkan tylko dymi niekiedy przez słowa. Chcę czuciem rządzić, które jest we mnie. Rządzić jak ty, wszystkimi, zawsze i tajemnie. Niech ludzie będą dla mnie jak myśli i słowa, z których gdy zechce pieśni, wiąże się budowa. Mówią, że ty tak władasz. Wiesz, że myśl nie popsuł, mowy nie umorzył. Jeśli mnie nad duszami równą władzę nadasz, ja bym mój naród jak pieśń żywą stworzył i większe niż ty zrobiłbym dziwo, zanuciłbym pieśń szczęśliwą. Niech ta szczęśliwa pieśń będzie chociaż częścią rekompensaty, ponieważ wypowiadałem w tym utworze tyle takich okrutnych, drastycznych słów z tej sceny. Marzeniem moim było, żeby ten fragment, ja kocham cały naród, był jakąś odpowiedzią w ogóle i na pana, panie dyrektorze, pytanie, za które dziękuję.
Chciałbym skończyć też Mickiewiczem. Czytając książkę, byłem pod wrażeniem, że to pisze, powiem teraz, mężczyzna, który przeżył życie, popełniając wiele rzeczy wspaniałych, często, czasem się myląc, doświadczając tego, co życie niesie, czyli kontaktu z polityką, miłością i tak dalej, i tak dalej. Natomiast urokiem tej książki i myślę wielką klasą jest, że bardzo wiele spraw jest tam sygnalizowanych, jest zaznaczonych I jest pewien mrok tajemnicy. Można sobie dopowiedzieć, jak w każdej porządnej książce. Mickiewicz napisał tak. Są prawdy, które się mówi swemu narodowi i prawdy, których się nigdy nie mówi nikomu. I ja bardzo panu gratuluję, panie Ignacy, tego.